Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Walter.
Witaj, Martin.
Kontynuujemy od miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Tak, będziemy rozmawiać o prawdzie, która wyzwala. Część druga. Poprzednio stwierdziliśmy, że prawda znaczy wszystko. Musimy więc zrozumieć, czym jest prawda. Ostatniej nocy przeczytałem w książce Wybrane poselstwa, że bez prawdy uświęcenie nie jest możliwe. Słowa te pokazują, jak istotna jest to kwestia. Pomódlmy się, zanim rozpoczniemy dyskusję na ten temat. Nasz niebiański Ojcze, jeszcze raz dziękujemy Ci za przywilej uczestniczenia w tej dyskusji. Prosimy, byś ją pobłogosławił i by Duch Święty oświecił nasze umysły. W imieniu Jezusa. Amen. Niektórzy ludzie myślą, że próbujemy być przekorni, a kwestia tłumaczeń biblijnych wywołuje wiele emocji. Jest to jednak bardzo ważny temat, ponieważ wskazuje na słowa samego Boga, który powiedział, że człowiek nie będzie żył tylko chlebem, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Czy kierowanie się Bożymi słowami nie jest więc sprawą najwyższej wagi? W poprzednim odcinku zobaczyliśmy, że brakuje setek słów, a także całych fragmentów, a winę za to składa się na przekłady. A przecież jest to tekst, który był wykorzystywany w pierwszych stuleciach i używano go przez cały ten czas, aż do roku 1844. Biorąc pod uwagę nurt wczesnego protestantyzmu od czasu, w którym Martin Luther i Tyndall przetłumaczyli Pismo Święte na niemiecki i angielski, a potem przełożono je na wszystkie inne języki, w których Biblia jest czytana, przez setki lat, czy naprawdę chcemy wierzyć, że tłumacze posiadali nieprawidłowe Pismo Święte i dopiero Kościół Rzymski w swej mądrości przekazał nam prawdziwy tekst po odkryciu w czasie reformacji w Bibliotece Watykańskiej rękopisu, w którym brakowało połowy fragmentów z tysiącami poprawek, a w 1844 roku kodeks synajski został znaleziony w koszu na śmieci z wieloma skreśleniami, wycięciami, poprawkami. Czy chcemy wierzyć, że to wszystko było jedyną, najświętszą prawdą, a wszyscy inni byli w błędzie? Takie myślenie to dla mnie nonsens. Zgadzam się z tym, co mówisz. Biblia i duch proroctwa jasno mówią, że Bóg ochroni i zabezpieczy swoje słowo. A teraz niektórzy twierdzą, że przez tak długi czas słowa mogły zostać przeinaczone. W Kościele Rzymskim istniało łacińskie Pismo Święte, Wulgata Hieronima, oparta na manuskryptach Eusebiusza i na niczym więcej. A Hieronim był wielkim miłośnikiem Eusebiusza. Natomiast duch proroctwa jasno, wyraźnie pokazuje, że sytuacja była inna i że to Waldensi dysponowali prawdziwym tekstem Pisma. Powracając do historii, do kościoła bizantyjskiego, do Antiochii, to właśnie tam chrześcijanie po raz pierwszy zostali w ten sposób nazwani. To tam działał Paweł i tam znajdowały się manuskrypty. Dlaczego więc pomijać manuskrypty z Antiochii i sięgać po aleksandryjskie? Tam, gdzie w grę wchodził gnostycyzm. Tak, dlatego nie ma to żadnego sensu. Pokazuje to jedynie, że świat nauki przyjął ten sposób myślenia, połknął haczyk i się utopił. Inny punkt widzenia. Oryginalne manuskrypty były napisane po grecku. Mówię o Nowym Testamencie, nie o Starym. Nowy Testament został napisany w grece koin. Uczeni z uczelni aleksandryjskiej używali greki klasycznej, co było przejawem wyższego statusu. Wszyscy inni natomiast mówili tak, jak rozmawia się w potocznym języku afrykanerskim. Każdy mógł zrozumieć, o czym jest mowa. Bóg pragnął, by rozumieli go wszyscy, nie tylko jedna elitarna grupa. Pierwsze odnalezione tłumaczenia są zapisane po aramejsku i oparte na tekście przyjętym. Cały kościół bizantyjski, grecki kościół ortodoksyjny, jeszcze do niedawna używał jedynie tłumaczenia greckiego. Zmieniło się to dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Czy więc na przestrzeni dziejów Bóg popełnił tak straszny błąd, że w przeważającej części historii dał złe rękopisy i dopiero później pojawiają się rękopisy z kościoła rzymskokatolickiego, by wszystko wyprostować? To w ogóle nie ma sensu. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób wpływa to na doktryny. To nie jest atak, tylko jasne stwierdzenie istniejącego stanu rzeczy. Ludzie sami muszą zdecydować używając logiki. Rozpocznijmy więc od przeczytania Ewangelii Jana 8:23. I poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. To słowo, prawda, ma ogromne znaczenie. Ostatnio mówiliśmy o Jezusie, który jest prawdą i dyskutowaliśmy na ten temat. Słowo jest prawdą. I wreszcie dochodzimy do prawa. Przykazania są prawdą. Przyjrzyjmy się niektórym z tych kwestii. Chcemy porozmawiać o doktrynach adwentystycznych i nowych tłumaczeniach. Dokonajmy kilku porównań. Daniel 9:25-26. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych, a po tych 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi i do końca wojny są postanowione spustoszenia. To proroctwo jest nadzwyczaj ważne. To proroctwo nad proroctwami. Mówi nam o dokładnym czasie, w którym przyjdzie Mesjasz Książę oraz o tym, co się z nim stanie. Wskazuje na okres 70 tygodni. Czyż nie jest to piękne? To niesamowite, gdyż, jak wspomnieliśmy poprzednio, Żydzi nie zgłębiali ówczesnej prawdy i z tego powodu pominęli to proroctwo. Tak, pominęli je. Do tej pory je pomijają i wypaczają. Fragment, w którym czytamy, że zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie, ma głębokie znaczenie profetyczne. I ten kontrast dwóch książąt. Jeden to książę Rzymu, który nadejdzie i zniszczy miasto, literalny książę symbolizujący Antychrysta, który również ma rzymskie pochodzenie. I toczy się walka pomiędzy tymi dwoma książętami. Księciem Przymierza i tym drugim. W Biblii Warszawsko-Praskiej proroctwo to brzmi. Stara się poznać to i zrozumieć. Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do czasu księcia pomazańca upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane i dziedzińce, i mury, choć czasy będą wciąż pełne ucisku. Gdy zaś 62 tygodnie upłyną i pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie już nic dla niego, Zburzone zostaną miasto i przybytek przez księcia, który ma nadejść. Znajdzie swój kres w nieszczęściu, a wojny z nim będą do końca i spustoszenia wcześniej zamierzone. Przyjmując jezuicki pogląd na antychrysta i to, w jaki sposób ukazują go w proroctwie, oczywiście nawiązując do preteryzmu lub futuryzmu. W ten sposób mogą używać tego proroctwa do wprowadzania idei związanych z dyspensacjonalizmem. A odnośnie pomazańca, tak, Mesjasz jest pomazańcem, to prawda. Lecz słowo to było również stosowane do każdego innego władcy i kapłana, którzy zostali namaszczeni. Staje się to mało konkretne, gdy w tym samym czasie Biblia Gdańska umieszcza to w określonym kontekście. Zastanówmy się nad tym. Kiedy w Ewangelii Marka 1,15 Jezus powiedział, że czas się wypełnił, odnosił się do tego proroctwa. Właśnie to stało się w 27 roku naszej ery i dlatego to proroctwo ma tak ogromne znaczenie. Kiedy czas się wypełnił, Bóg posłał swojego Syna, prawda? Czas się wypełnił? Jaki czas? Jezus odchodzi z tego świata i mówi, że czas się wypełnił. Jaki czas się wypełnił? Czas profetyczny Daniela. Kiedy Bóg posłał swego Syna? Możemy zrozumieć, że w czasie Jego narodzin, ale kiedy rozpoczął się okres Jego służby?
W chwili Jego chrztu.
Rozpoczął się chrztem. Wtedy Jezus powiedział, że czas się wypełnił, zaś proroctwo Daniela zakończyło się w 27 roku naszej ery, kiedy miał miejsce chrzest. I dlatego rzekł, wypełniło się, tak. I to jest moment, w którym wojna pomiędzy Chrystusem a szatanem osiągnęła punkt kulminacyjny. Wtedy, na pustkowiu. Tam, gdzie pierwszy Adam upadł, drugi Adam uratował sytuację. Pokonał szatana na pustkowiu. A na krzyżu zapłacił cenę za grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jako reprezentant ludzkości wziął na siebie karę. Odniósł zwycięstwo na pustkowiu. Tak. Pomazańcem może być każdy kapłan lub król, lecz sformułowanie zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Co więc oznacza, że nie będzie już nic dla niego? Tak mówi jeden z przekładów. Co to właściwie oznacza? Nic? Jezus zyskał wszystko. A nie nic. Jego śmierć za nasze grzechy była okrzykiem zwycięstwa. Odzyskał to, co przywłaszczył szatan. I będzie rządził jako król królów przed całą wieczność. Wróg został zwyciężony, a zwycięstwo stało się wieczne. Czy ma więc znaczenie, czy Mesjasz zdobył wszystko lub nic? Oczywiście, że tak. Od tego zależy nasze zbawienie. Według mnie to tłumaczenie znieważa Boga. A co powiemy o służbie Jezusa w świątyni? List do Hebrajczyków 9:12. Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie, Biblia Gdańska. Natomiast w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Tylko w jednym polskim przekładzie zostało użyte określenie miejsce najświętsze. Nawet Biblia Tysiąclecia jest tutaj poprawna. Czy Słowo Boże jest czymś, w czym możesz dowolnie wybierać? Doktryna, o której teraz mówimy, jest jedną z najbardziej fundamentalnych doktryn, która odróżnia adwentystów od wszystkich innych. Tak więc Biblia Gdańska tłumaczy świątnica, a uwspółcześniona Biblia Gdańska tłumaczy miejsce najświętsze. Co powinniśmy wybrać? Czy wszedł do świątyni, czy do miejsca najświętszego? Jasne jest, że nie wszedł z krwią kozłów i cielców, lecz z własną. Kiedy ta krew została ofiarowana? Po tym, gdy żył na ziemi. Tak więc po krzyżu, tak? Tak. Jeśli świątynia niebiańska była odpowiednikiem świątyni ziemskiej, a żadna posługa nie mogła mieć miejsca w miejscu świętym ani najświętszym bez krwi, i jeśli Jezus nie wszedł przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją, gdzie powinna zacząć się ta posługa, w miejscu świętym czy najświętszym? Świętym. To logiczne. Gdyby było inaczej, cała typologia Starego Testamentu byłaby nieważna. Całkowicie zniszczyłoby to proroczy okres 2300 wieczorów i poranków. Tak, ponieważ w ten sposób zupełnie neguje się to, czego Jezus dokonał w 1844 roku, przechodząc do miejsca najświętszego. Nie byłoby również żadnego połączenia z okresem 2300 dni z Daniela. I jeszcze jedna interesująca rzecz. Kiedy weźmiemy pod uwagę sam język grecki, istnieje różnica pomiędzy wyrażeniami hagion i hagia hagion. To drugie stosowane jest na określenie miejsca najświętszego, a tutaj jest mowa o hagion. Dlaczego więc przetłumaczono to jako miejsce najświętsze? Hagion oznacza po prostu świątynia. Poszczególne fragmenty były częściami świątyni. Tłumaczenie Biblii Gdańskiej ma więc sens teologiczno-typologiczny. Jest to bardzo ważne, gdyż przeinaczając ten jeden element, usuwa się rok 1844 i sąd śledczy. A wtedy można igrać z każdym innym proroctwem z Księgi Daniela. Na przykład, czy sąd wydał wyrok na korzyść świętych, czy też sąd został przekazany świętym. Na skutek tej prostej zmiany wszystko się komplikuje. Usuwa ona adwentyzm, gdyż czyni rok 1844 zbędnym. Ludzie mogą zapytać, skąd wziął się rok 1844? Z proroctwa Daniela o 70 tygodniach, o czym czytaliśmy we wprowadzeniu. To fragment mesjanistyczny. Tych 2300 lat. Tak. W tym proroctwie występuje także oczyszczenie świątyni, wypełniający się Dzień Pojednania, gdyż działalność Mesjasza nie zakończyła się na krzyżu. Tam zostało osiągnięte zwycięstwo, ale następne pokolenia potrzebowały orędownika, pośrednika. To wstawiennictwo odbywało się w miejscu świętym, po czym pod koniec 2300 dni proroczych zostało przeniesione do miejsca najświętszego. Zmieniając to, wylewa się dziecko z kąpielą. I można wtedy zastosować każdą zmanipulowaną przez jezuitów doktrynę ewangeliczną. Możesz wtedy wybierać z nich, co tylko chcesz. A tutaj tego nie ma. W Biblii Gdańskiej jest to dokładne. Nie można tym manipulować. Powiedzmy to wyraźnie. Kiedy korzystasz z tekstu przyjętego i każdego tłumaczenia, które się na nim opiera, dochodzisz do tego samego stwierdzenia, którego używa w tym miejscu Biblia Gdańska. Jeśli powrócisz do wcześniejszych tłumaczeń opartych na tekście przyjętym. Jest to więc ważny temat, a nowe przekłady całkowicie niszczą doktrynę. A jak jest z szabatem i Bożym prawem? To przecież bardzo ważna kwestia, prawda? Dotyczy naszego zbawienia. A teraz pytanie dotyczące prawa Bożego. Czy zostało ono zniesione? Nie, Jezus powiedział, że ani kreska, ani jota nie może zostać w nim zmieniona. Tak więc prawo nadal obowiązuje. Czy Jezus nie powiedział, kto mnie kocha, ten przestrzega mojego prawa? Czy Jan nie powiedział, że ten, kto nie przestrzega przekazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy? To bardzo ważne. Prawo jest niezmienne. Czy oznacza to, że kara za jego złamanie również jest niezmienna? Oczywiście. Boża sprawiedliwość domaga się właśnie takiej sprawiedliwości, a wyrokiem za przekroczenie prawa jest kara śmierci. Prawo jest nienaruszalne. Ani jedna jota czy kreska nie może w żaden sposób się zgubić. Prawo trwa. Oznacza to, że sprawiedliwość musi się dopełnić. I jest to dylemat, gdyż jeśli Bóg chce wybaczać, oznacza to, że nie ma sprawiedliwości. Wzajemnie się to wyklucza. Jeśli wybaczysz przestępcy i puścisz go wolno, nie jest to sprawiedliwość. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś zamorduje twojego ukochanego syna lub córkę, albo uczyni coś jeszcze gorszego, a potem stanie przed sądem. Kiedyś karą za takie przestępstwo była śmierć. Przestępca mówi, przepraszam za to, co uczyniłem. Sędzia przyjmuje jego przeprosiny, po czym przestępca zostaje uwolniony. Jak poczuliby się rodzice zamordowanego dziecka? Rozczarowani. Żadnej sprawiedliwości. Sprawiedliwość wymaga kary śmierci. Bóg nie potraktował tego lekko. Sam wziął na siebie karę i poniósł ją na swoim ciele. Ale aby mogło do tego dojść, musiał zniżyć się do poziomu człowieka, aby się zidentyfikować z człowiekiem. To niesamowite. Kiedy mówisz, że prawo już nie obowiązuje, to tak jakbyś spoliczkował samego Boga, ponieważ On musiał umrzeć, by pokazać, że ono nadal trwa. Śmierć Jezusa na krzyżu stanowi największe zapewnienie, że prawo jest niezmienne. W tym samym czasie świat ewangeliczny przekonuje, iż jest to dowód na zniesienie prawa. Widzisz, oni mylą te dwa aspekty. Mówią, Bóg tak bardzo cię kocha, że ci wybacza. Zapominają jednak, że On tak bardzo cię kocha, iż poniósł za ciebie śmierć. A to pokazuje, że prawo jest niezmienne. Pokazuje, spójrz, moja miłość jest tak ogromna, że poniosłem za ciebie karę według obowiązującego prawa. Innymi słowy, sprawiedliwość i miłosierdzie pocałowały się na krzyżu. W Księdze Wyjścia 20:8-11 czytamy przykazanie odnoszące się do sabatu. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu i poświęcił go. W tym momencie rozmówcy zwracają uwagę na przedimki stojące w obydwu wersjach Biblii przed słowem sabat. Chodzi tutaj o występującą w języku angielskim różnicę pomiędzy przedimkiem nieokreślonym a, którego używamy, mówiąc o jakiejś rzeczy, jednej z wielu, nie nadając jej szczególnego znaczenia, a przed imkiem określonym dy, który stosujemy, gdy chcemy wskazać jedną konkretną rzecz i nadać jej określone znaczenie. W języku polskim ta różnica nie występuje, możemy jednak oddać ją w przybliżeniu za pomocą wyrażeń ten sabat, czyli konkretny 7 dzień, który Bóg ustanowił swoim dniem świętym. Biblia Króla Jakuba i jakiś sabat, jeden z wielu sabatów, o jakich mówi Biblia, nowe tłumaczenie Biblii angielskiej. Mała zmiana przedimka rodzi poważny problem teologiczny. Czy chodzi o jakiś sabat, czy o ten sabat? Cały ten fragment mówi o sabacie, Dniu Pana. Jeśli przerobi się go na jakiś sabat, to wtedy jest jego Panem? Powstaje kolejne pytanie. Jeśli mamy na myśli konkretne prawo Boże, tylko pierwsza wersja jest właściwa, ponieważ druga wskazuje na nieokreślony nakaz. W tym drugim znaczeniu może to być jakikolwiek dzień. Przypuśćmy, że twoja ukochana zapowiada, będę u ciebie w środę o 10:00. A ty mówisz, okej, odwiedzi mnie któregoś dnia w tym tygodniu, wyjdę po nią w czwartek. Na pewno się spotkacie, prawda? Wpadniesz w poważne tarapaty. Widać więc tę różnicę, która, choć jest niewielka, jest bardzo poważna. Siódmym dniem tygodnia jest sabat, dzień Pana, nie jakiś szabat. Nigdzie w Biblii siódmy dzień tygodnia nie odnosi się do jakiegoś innego dnia, więc to jest fakt, iż w języku hebrajskim tego nie ma. Nowe tłumaczenie powtarza to samo w Księdze Powtórzonego Prawa, 5:14, w Księdze Rodzaju 2:1-3. Bóg trzykrotnie podkreśla, że chodzi o ten konkretny sabat i nie ma żadnej wzmianki o tym, by odpoczął jakiegokolwiek innego dnia. Nie jest to więc biblijne. Która wersja jest zatem właściwa? Tłumaczenie Króla Jakuba. Inne tłumaczenia muszą się mylić. Nawet jeśli teolog powie ci, że ponieważ nie jesteś ekspertem w zakresie badania Biblii, nie masz prawa wypowiadać się na ten temat, bo tak naprawdę tylko oni są w stanie określić, które sformułowanie jest akceptowalne, nawet gdy są w błędzie, to nie ma żadnego sensu. Jezus dał Biblię każdemu człowiekowi i powiedział, że musisz wierzyć jak dziecko, więc nie każdy musi być teologiem z wykształcenia, żeby ją rozumieć. Posłał rybaków, by głosili światu dobrą nowinę. Jest to więc arogancja akademicka najwyższego szczebla. Dzieje apostolskie 11:42 opisują interesującą historię, w której Paweł głosił Ewangelię Żydom, a poganie również prosili o możliwość posłuchania poselstwa i chcieli przyjść w kolejny szabat. Dzieje apostolskie 13:42. A kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa. Żaden polski przekład nie używa w tym wersecie słowa Żydzi, na którym skupiają się rozmówcy, więc dyskusja na ten temat dotyczy dwóch angielskich przekładów, Biblii Króla Jakuba i New International Version. Przede wszystkim słowo Żydzi zostało usunięte. Mamy Pawła i Barnabę, którzy wychodzą z synagogi i jakich ludzi, tak. Znów może się to odnosić do Żydów. To mógłby być ktokolwiek. Biblia Króla Jakuba jasno mówi, że szabat jest dniem, który Żydzi święcili i w którym spotykali się w synagodze. Dlaczego nowe tłumaczenia unikają tutaj wymieniania Żydów, ukrywając proste stwierdzenie faktu? Czy poprzez ten zabieg starają się nieudolnie wskazać na święcenie niedzieli? Biblia Króla Jakuba wyraźnie stwierdza, że zarówno Żydzi, jak i poganie usłyszeli to poselstwo siódmego dnia, w szabat. Reformatorzy, którzy tłumaczyli Biblię, chodzi o wspomniany przekład, byli bardzo, bardzo skrupulatni w tym, co robili. Stworzyli komisję, włączyli do pracy nad tekstem nawet osoby spoza niej, które otrzymały oryginał i musiały go przetłumaczyć. Dopiero po osiągnięciu porozumienia co do treści tłumaczenia był on zatwierdzany. Wiele osób mówi, król Jakub wcale nie był tak wspaniałym władcą. Był masonem. Niektórzy dodają do tego jeszcze inne kwestie. To nie ma znaczenia. To nie on był tłumaczem Biblii. To nie on ją tłumaczył. Dokonała tego cała komisja. Czy z powodu tego tłumaczenia nie doszło do wojny? Czy Guy Fawkes, jezuita i jego zwolennicy nie chcieli pozbyć się parlamentu, króla i tłumaczy, którzy opowiadali się za protestantyzmem? Przecież chcieli ich wysadzić w powietrze. Tak. Czy ta wojna została zapomniana? Nie. Co roku obchodzi się jej rocznicę. Ale ze złych powodów, prawda? Odpala się petardy, ale nikt nie pamięta, co wydarzyło się w przeszłości. Nikt nie ma o tym pojęcia. Istnieje prawdopodobieństwo, chociaż to tylko moje domysły, że najbardziej ulubioną Biblią protestanckiego świata była Biblia genewska. Posiadała ona jednak rozbudowane przypisy, które były bardzo bezpośrednie. Nazywała rzeczy po imieniu. Była, jak niektóre z naszych obecnych Biblii, choć jest ich tylko kilka, które nadal głoszą tak, jak naprawdę jest. Na przykład w Księdze Daniela, w informacji o Małym Rogu, niektóre z naszych Biblii wskazują, kto nim jest, wyraźnie identyfikując go z Antychrystem, systemem papieskim. Inne natomiast są powściągliwe w precyzowaniu tej kwestii i usuwają ten fragment. To dość interesujące. Biblia genewska zawierała dużo rozbudowanych przepisów i kiedy chodziło o Tesaloniczan i człowieka grzechu oraz o te wszystkie kwestie, była bardzo dokładna. Jak myślisz, czy irytowało to Rzym? Oczywiście. Przyjmijmy więc hipotetyczny scenariusz. Weźmy pod uwagę najgorszą sytuację i powiedzmy, że król Jakub siedział w kieszeni Rzymu. Nie mówię, że tak było. Zakładam jedynie najgorszy scenariusz, że był rzymskim agentem. I dał pozwolenie protestantom, którzy sprawowali kontrolę nad parlamentem. Był to ciekawy sposób działania, odebranie władzy jednej osobie i przyznanie jej całej grupie. Niektórzy twierdzą, że to pozwolenie zostało udzielone pod warunkiem, że nie będzie przypisów. Byłby to ciekawy pierwszy krok ku pozbyciu się obciążających przypisów znajdujących się w Biblii genewskiej. Istnieje taka możliwość. Być może ktoś nazwie to teorią spiskową. W porządku. Tak więc, nawet gdyby król Jakub był agentem Rzymu, nadal nie zmienia to faktu, że tłumacze przetłumaczyli tekst przyjęty i zapisali, co powiedział Bóg. Być może na późniejszym etapie, gdy zniknęłyby przypisy, zaczęliby wprowadzać zmiany w tekście tak, aby ich nowa teologia została zaakceptowana przez świat, wykorzystując do tego agentów takich jak Westcott i Hort, którzy według mnie, a także w opinii wielu innych pisarzy, byli ukrytymi jezuitami. Podobnie jak Newman i ruch oksfordzki. Zobaczmy więc dalej, jak wygląda w tym miejscu nowy przekład angielski. Zmieniono Żydów na Pawła i Barnabę, a zamiast pogan wprowadzono słowo ludzie. Przyjrzyjmy się innej doktrynie, stan umarłych. Zauważyliśmy, że nauka o szabacie uległa rozmyciu do tego stopnia, że można interpretować ją zgodnie z własną wolą i niekoniecznie jako siódmy dzień. Przyjrzyjmy się stanowi umarłych. Moglibyśmy zacytować tutaj wiele wersetów, Skoncentrujmy się jednak tylko na kilku z nich. Chociaż można zacytować wiele wersetów, przytoczymy tylko dwa, które stoją w jawnej sprzeczności do doktryny współczesnych przekładów. 2 Piotra 2,9. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Proste i łatwe do zrozumienia. Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w przekładzie dosłownym, inaczej Biblia Zaręby. Skoro tak, to umie Pan wyrywać pobożnych z próby, bezbożnych zaś zachowywać poskromionych na dzień sądu. Skąd pochodzi ten nonsens? Z Rzymu. To oczywisty nonsens. Niedorzeczne jest więc stwierdzenie, że ten przekład jest tak samo natchniony przez Boga jak Biblia Gdańska. W pierwszej kolejności Biblia Zaręby kwestionuje poprzednie stwierdzenie, rozpoczynając zdanie od skoro tak. Kto jeszcze wyraża się w ten sposób? Szatan się tak zwrócił do Ewy, jeśli tak jest. Czy Bóg na pewno tak powiedział? Jak dla mnie brzmi to złowrogo. Potem pokusy pomylono z próbami. Przeczytajmy ten werset jeszcze raz w Biblii Gdańskiej. Umie Pan pobożnych wyrywać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Tak więc pokusy zostały przetłumaczone jako próby. To niedorzeczność, gdyż w modlitwie pańskiej Bóg obiecuje zachować nas od pokus, ale zapewnia nas, że będziemy przechodzić przez próby. Biblia Zaręby mówi, że zachowa nas od prób, co nie jest prawdą. To nie jest stwierdzenie biblijne. Oznacza to, że ta wersja jest błędna, a nawet niebiblijna. Z kolei przekład Marjawicki otwiera drogę do błędnego czytania Biblii łącznie z fałszywą doktryną o czyśćcu i wiecznym piekle, gdyż w tej wersji jego druga część brzmi, aby zbożnych na dzień sądny zachować na męki, co oznacza, że kara będzie trwała nawet po dniu sądu. Czy jest to więc wersja rzymskokatolicka czy protestancka? Zdecydowanie rzymskokatolicka. Który tekst przetłumaczył Martin Luther? Tekst przyjęty. Czy na podstawie tego studium Luther wierzył, że umarli o niczym nie wiedzą i śpią aż do dnia sądu? Tak. I do tego musiał zmienić zdanie na ten temat, ponieważ wcześniej wierzył inaczej. Przedtem był rzymskokatolickim kapłanem. Czy zatem ważne jest, w jaki sposób dokonuje się tłumaczenia? Postawmy kolejne pytanie. Czy to są dwie różne doktryny? Oczywiście, że tak. Czy jest to wypaczenie w kwestii tego, czy Bóg dopuszcza pokusy i próby? To są jakby dwie różne Biblie. Na podstawie Biblii Zaręby możesz oskarżać Boga, jeśli spadną na ciebie próby. Możesz zarzucić Mu, przecież w swoim słowie powiedziałeś, że nie dopuścisz na mnie żadnych prób. Odebrałem wczoraj telefon od kogoś, kto był bardzo zdenerwowany z powodu tych prób. Dlaczego Bóg czegoś z nimi nie zrobi? Próby są Bożym sposobem na usunięcie żużlu. Obiecał, że będziemy przez nie przechodzić. Kiedy zasugerował, że to samo może się przytrafić Janowi, jego bratu zapytał, czy możecie wypić ten sam kielich? Oni zapewniali, że tak, więc wypijcie, odparł. I tak się stało, prawda? Próby się pojawią, lecz Bóg nie dopuści, abyś był kuszony ponad twoje możliwości. To jego obietnica. Przyjrzyjmy się wersetowi z Księgi Hioba, 19:25. Acz ci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie. A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele moim oglądam Boga, którego ja sam oglądam i oczy moje ujrzą Go, a nie inny, choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich. Oznacza to, że moje narządy wewnętrzne ulegną rozłożeniu. Nerki zostaną zjedzone przez robaki, ale ja zobaczę go w moim ciele. Zostanę wzbudzony z martwych. Takie jest znaczenie tego wersetu. W tym ostatecznym dniu. W nowym przykładzie angielskim zamiast wyrażenia dzień ostateczny użyte zostało sformułowanie at last, które oznacza w końcu, wreszcie, nareszcie. Rozmówcom chodzi więc o różnicę pomiędzy słowem ostateczne a wyrażeniem w końcu. W żadnym polskim tłumaczeniu Biblii nie został użyty odpowiednik tego angielskiego sformułowania. Gdy na mej skórze dopełnia się już zniszczenie, wolny od ciała będę oglądał Boga. To jak w tym filmie o przyjaznym duszku Kacprze. A przecież jest dokładnie odwrotnie. Zobaczę go sam, osobiście, moje oczy, niczyje inne. Moje jestestwo już tęskni za tą chwilą. Przekład Ekumenicznego Instytutu Biblijnego. To tłumaczenie całkowicie niszczy tę doktrynę. A jeśli porównamy ją z poprzednią, mamy tutaj ten sam problem, prawda? Tak. Tak więc nauka o stanie umarłych zostaje zniszczona. Niektórzy argumentują, że możesz znaleźć ją w innych miejscach. Ale jest to argument pozbawiony sensu. Czy bowiem Bóg daje nam w Biblii tyle wyborów i możliwości, że możemy wierzyć jednocześnie w obie doktryny? Kiedy doda się zaledwie jedną malutką wzmiankę, jedną kropelkę trucizny, by zdezorientować nasz umysł, co właśnie się dzieje? Pojawia się problem. Jeśli Bóg jest Bogiem, a Jego Słowo jest niezmienne, będzie ono spójne. Na tym polega piękno Biblii. Jeśli niektóre wersety są trudne do zrozumienia, należy porównać je z tymi łatwiejszymi. Wtedy poznajesz kontekst i rozwiązujesz trudność w kontekście tego, co jest proste. Nauczając doktryny, nie przedstawia się najpierw tego, co trudne, ale to, co łatwiej jest zrozumieć. Łącząc to, co trudne, z tym, co proste, uzyskujemy kompletny Boży przekaz. A co z nauką o czystości i nieczystości? Ewangelia Marka 7:18-19. Wtedy im rzekł: także i wy bezrozumni jesteście? A zaż nie rozumiecie, iż wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go pokalać? Albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch i do wychodu wychodzi, czyszcząc wszystkie pokarmy. Pamiętajmy, że słowo pokarmy w Biblii Gdańskiej odnosi się po prostu do jedzenia. Nie ma to nic wspólnego z pokarmami czystymi i nieczystymi, ale dotyczy duchowego skalania tym, co widzą twoje oczy i słyszą twoje uszy, tym, co uzewnętrzniasz swoim sercem. Pokarm, który spożywasz, przechodzi przez ciebie i zostaje usunięty. To jasne wytłumaczenie tego, co się dzieje na płaszczyźnie biologii. W Biblii Tysiąclecia ten werset brzmi następująco. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala? Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Przeczytajmy podsumowanie, które tutaj zamieściłem. Ten ostatni fragment jest charakterystyczny dla ekwiwalencji dynamicznej, która polega na tym, że tłumacząc tekst przekazuje się jego interpretację, a nie rzeczywiste znaczenie. Kontekst tego wersetu nie dotyczy nieczystych pokarmów, ale raczej nieodrodzonego serca. Czy ma więc znaczenie fakt, że nowe tłumaczenie znosi obowiązek przestrzegania boskich praw dotyczących zdrowia? Oczywiście. Tak, ma to znaczenie. Bez poselstwa zdrowia oraz przesłania ducha proroctwa staje się tylko przypowieścią. I nie tylko to. Cały Stary Testament staje się wtedy pośmiewiskiem. Właśnie dlatego ludzie z łatwością mogą powiedzieć: teraz jesteśmy pod nowym przymierzem, a to wyrzucamy. Zastanówmy się na przykład, czy w Starym Testamencie spożywanie krwi było złe. Tak. Czy Sobór Jerozolimski podtrzymał zakaz spożywania krwi w Nowym Testamencie? Tak. Czy naród niemiecki spożywał kiełbasę z krwią? Na jakiej podstawie uznano to za dopuszczalne? Nie wiem. Najpopularniejszy stek to stek średnio wysmażony. To dokładnie to samo. To naprawdę interesujące. Co więc według tłumaczy Biblii Tysiąclecia ma pierwszeństwo przed tym, co powiedział Bóg? Kiedy mówi on, że mając do czynienia z martwym ciałem, należy umyć ręce, czy nadal to obowiązuje, czy można to pominąć? Nadal obowiązuje. Czy nadal należy praktykować zasady higieny, odrzucając wszystko, co nieczyste? To bardzo ważne i nadal aktualne. Tak więc, której części poselstwa zdrowia chcą się pozbyć? Części dotyczącej pokarmu. Czy Jezus stwierdził, że każdy pokarm jest czysty? Czy gdziekolwiek w Biblii mamy choćby wzmiankę na ten temat? Nie. To parodia sprawiedliwości, która pozbyła się bardzo ważnej doktryny i zmieniła ludzkość w to, co mamy dzisiaj. Schorowany świat, w którym żyjemy. Nowoczesne wersje niszczą także rozpoznanie, kto jest małym rogiem z Księgi Daniela. Poruszaliśmy już ten temat z rozdziału 8 i 9, zwłaszcza w przypisach, a także zniszczono wersety mówiące o fizycznym stanie proroka podczas wizji. Nawet nie chcę wchodzić w to głębiej. Ale czytając przypisy do 7 rozdziału Księgi Daniela w Biblii Tysiąclecia, mówiące o tym, kto jest mocą kryjącą się za małym rogiem, otrzymujemy wyjaśnienie, że to grecki król Antioch Epifanes. W ten sposób strzelają sobie w stopę, gdyż Biblia wyjaśnia, że mały róg wywodzi się z czwartej, a nie z trzeciej bestii, którą jest Imperium Greckie. A przecież Antioch był Grekiem. Tak więc nie ma to sensu. Niektóre Biblie po prostu pomijają to odniesienie. Reformatorzy jednak bardzo jasno wyjaśniali, do kogo należy moc małego rogu. Martin Luther był w tej kwestii tak jednoznaczny, że była to pierwsza starotestamentowa księga, którą przetłumaczył, po to, aby mieć pewność. Istnieją również inne wersety dotyczące stanu fizycznego proroka podczas wizji. Czytając Księgę Daniela, widać, jak Biblia jest przejrzysta w tym, w jaki sposób prorok wchodzi w widzenie. Po pierwsze, traci on siły. Potem pada na ziemię, a jego oczy są otwarte. Wtedy zostaje dotknięty, otrzymuje ponadludzką moc i przemawia, choć w tym czasie nie oddycha. Spróbuj znaleźć taki opis w nowym przekładzie. Jest on bardzo zniekształcony, w zależności od tego, które tłumaczenie akurat czytasz. Prorok ma zamknięte oczy, czy ledwo oddycha? Wszystkie te proroctwa zniknęły. Trudno więc ustalić, czy ktoś jest fałszywym, czy prawdziwym, opierając się tylko na przekładach. To bardzo ważne, gdy odnosisz ten opis do ducha proroctwa i Ellen G. White, która publicznie przed tysiącami ludzi i w obecności lekarzy otrzymywała wizję, dokładnie spełniając wszystkie warunki zapisane w oryginalnym tekście przyjętym. Nie skupiajmy się jednak na tych wszystkich detalach, bo będziemy bardzo długo mówić. Przypomnijmy, że z nowych przekładów usunięte zostały podstawowe filary adwentyzmu. Nie mają w nich żadnego oparcia. Tak. Gdybyś chciał napisać przewodnik do studiowania Biblii czy lekcję na ten temat, posiłkując się jedynie nowym tłumaczeniem, musiałbyś zignorować doktryny adwentystyczne, bo nie chciałbyś doprowadzić do ich upadku, prawda? Spójrzmy na przykazania, gdyż tutaj robi się naprawdę interesująco. Psalm 119, 151. Bliskość Ty jest, Panie, a wszystkie przykazania Twoje są prawdą. To Biblia Gdańska. Nowy przekład angielski mówi, wszystkie przykazania Twoje są prawdziwe. Wszystkie polskie przekłady tłumaczą to jako są prawdą, więc różnice dotyczą tylko tłumaczeń angielskich. Wygląda to jak niewielka zmiana, ale tak naprawdę jest ona ogromna. Czasami w Biblii można prawdopodobnie zastosować słowo polecenie, na przykład wszystko, co ci poleciłem. Ale czasem zostaje użyte specyficzne słowo przykazania, nawiązujące do Księgi Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa. Należy być szczególnie ostrożnym, ponieważ zmieniając je na polecenie, odbiera się mu jego szczególne znaczenie. Kiedy przyglądamy się kwestii przykazań i poleceń, powstaje pytanie, kto miałby powód, aby odwrócić uwagę od przykazań? Antychryst, tak, Antychryst. Daniel wyraźnie przestrzegł, że będzie on usiłował zmienić czasy i prawo, odnosząc się do 10 przykazań. Rzym usunął drugie przykazanie i zmienił czwarte. Nie mówi już tego, co zawierało wcześniej, ale kieruje uwagę na niedzielę. Jednocześnie stało się trzecim przykazaniem, choć tak naprawdę jest czwartym. Pozostałe oznaczają mniej więcej to samo, ale 10 przykazanie zostało podzielone na 2. Pomijają te fragmenty, w których chcą mieć nad tobą kontrolę. Tak więc mają motywację, by wystąpić przeciwko przykazaniom. Sprawdźmy, czy tak robią. Mamy tu artykuł z czasopisma America, o którym wspominaliśmy już wielokrotnie. Jest to przegląd jezuicki z USA. Czytamy w nim, ci, którzy upierają się przy zachowaniu prawdy, stawiając ją ponad głoszeniem Ewangelii, zawsze zagrażali Kościołowi. Jak powiedzieliśmy wcześniej, jedna z definicji prawdy podaje, że są nią przykazania. Przestrzeganie prawdy oznacza przestrzeganie przykazań. Także dzisiaj nie brakuje kaznodziejów, którzy szczególnie za pomocą nowych środków komunikacji mogą wprowadzać zamieszanie. Nie zależy im na głoszeniu Ewangelii Boga, który kocha człowieka w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie, lecz jako prawdziwi strażnicy prawdy, jak sami siebie nazywają, uparcie twierdzą, że to najlepszy sposób, aby być chrześcijaninem. Głęboko wierzą w to, że wyznawane przez nich chrześcijaństwo jest jedynym prawdziwym i często utożsamiają je z pewnymi formami z przeszłości, uważając, że rozwiązaniem obecnego kryzysu jest cofnięcie się do autentyczności wiary. Jednym ze znamion tego sposobu postępowania jest nieugiętość wobec głoszenia Ewangelii, która czyni nas wolnymi i sprawia, że czujemy się radośni. Ci ludzie są skostniali, a ta cecha wymaga, aby robić pewne rzeczy w określony sposób. Typowy dla tych ludzi jest brak elastyczności. Nowi kaznodzieje nie wiedzą, czym jest pokora i braterstwo, a jest to droga potulnej i posłusznej ufności. Nowi kaznodzieje nie znają ani łagodności, ani posłuszeństwa. Do czego oni się tutaj odwołują, Martin? Mówią o ludziach, którzy wypowiadają się tak jak my i którzy dyskutują o prawdzie i pewnych rzeczach z przeszłości, które otwierają historię. Mówią o przykazaniach i tych tego typu kwestiach. Aby wszystko było jasne, jezuici informują nas w czasopiśmie Amerykański Przegląd, że papież Franciszek powiedział, iż spotkanie Jezusa jest dużo ważniejsze niż wszystkie przykazania. Innymi słowy, przytacza on duchowe doświadczenia Loyoli, podczas których dochodziło do spotkań duchowych. To, co czujesz i czego doświadczasz w swoim spirytualistycznym podejściu do Ewangelii, jest ważniejsze niż przekazania. tak, odbierają to tak, jakby Duch Święty przemawiał do ciebie poprzez twoje doświadczenie i własne sumienie, które unieważnia Słowo Boże. Cytuję tutaj słowa apostoła. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Zwróć uwagę, jak on wypacza te słowa. Zamiast tego przeciwnicy Pawła utrzymywali, że Galacjanie muszą przestrzegać prawa, aby dostąpić zbawienia. Kto tak uważał? Przeciwnicy. Cofali się, tęsknili za czasami, które były przed Jezusem i które już minęły. Apostoł wcale się z nimi nie zgadza. Całkowicie myli im dwa prawa. Tak jak wiele innych, tak. Choćby prawo moralne i prawo ceremonialne. List do Galacjan. Tak, list do Galacjan jest trudną księgą, gdyż powołuje się na oba prawa. A stwierdzenie, nie jesteś pod prawem, oznacza, że nie jesteś potępiany przez prawo, gdyż przyjąłeś Jezusa Chrystusa. On zajął twoje miejsce. Tak, on zajął twoje miejsce. A skoro Bóg zapłacił za twój grzech, czy to daje ci prawo, aby nadal grzeszyć? Nie, skoro zapłacił cenę za przestąpienie prawa, to wcale go nie neguje ani nie znosi. Oczywiście. Zobaczmy, jak nielogiczne jest głoszone przez nich poselstwo. Szatan został strącony z nieba za przekroczenie prawa, a według tego, co głoszą, jako przestępca prawa jesteś tam mile widziany. Czy nie jest to zamiana jednego rodzaju przestępstwa na inny? Nie. Jeśli przyjmujesz zbawienie w Chrystusie, oznacza to, że twój grzech został przebaczony. Grzech jest pogwałceniem prawa Bożego, zaś kolejny krok to idź i więcej nie grzesz. Nie przekraczaj już więcej prawa Bożego. Tak więc ich nauka całkowicie przeczy temu, czego uczy Biblia. I niestety przyjmuje to nie tylko papież, lecz także duża część świata protestanckiego. Tęsknili za czasami, które były przed Jezusem i które już minęły. Apostoł wcale się z nimi nie zgadza. To nie były ustalenia, jakie poczynił w Jerozolimie razem z innymi apostołami. Dobrze pamiętam słowa Piotra, który powiedział: dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Chodzi tutaj o kwestie ceremonialne, o obrzezanie. Obrzezanie i temu podobne. Lecz nie ma to nic wspólnego z dziesięciorgiem przykazań. Dlatego jest to ważne. Artykuł mówi dalej: apostoł wyjaśnia Galacjanom, że w rzeczywistości przymierze i prawo nie są ze sobą nierozerwalnie związane. To interesujące, gdyż Jezus potwierdził, że nie przyszedł po to, aby znieść prawo. Nie przyszedł, by je rozwiązać. A tutaj czytamy, że może zostać rozwiązane. Przymierze z Bogiem prawo mojżeszowe. Pierwszym elementem, na jakim się opiera, jest to, że podstawą przymierzy zawartych przez Boga z Abrahamem była wiara, wypełnienie obietnicy, a nie przestrzeganie prawa, które jeszcze nie istniało. O, przepraszam. Abraham przestrzegał moich przykazań, moich rozporządzeń i mojego prawa, więc jakim cudem prawo nie istniało? Biblia wyraża się jasno, tam gdzie nie ma prawa, nie ma też grzechu. Skoro więc Adam i Ewa zgrzeszyli, prawo istniało. Nie ma innej możliwości. Prawo jest niezmienne, to zupełnie bezsensowny argument. Abraham rozpoczął swoją wędrówkę całe wieki przed powstaniem prawa. To dlaczego w Biblii czytamy, że przestrzegał prawa? Rozumując w ten sposób, Paweł dochodzi do swojego pierwszego wniosku. Prawo nie jest podstawą przymierza, ponieważ nadeszło później. Pomylił prawo ceremonialne z prawem moralnym. Całkowicie. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na ten temat, odsyłam do odcinka o przymierzach. Przymierza są częścią prawa. Nie można ich od siebie oddzielić. Było ono konieczne i sprawiedliwe, lecz przed nim była obietnica i przymierze. To stwierdzenie dyskwalifikuje wszystkich, którzy utrzymują, że prawo mojżeszowe stanowiło istotną część przymierza. Nie, najpierw było przymierze, a potem nadeszło wezwanie dla Abrahama. Tora, czyli prawo, tak naprawdę nie było włączone do danej Abrahamowi obietnicy. To najbardziej mylące oświadczenie, które wyszło spod jezuickiego pióra, jakie kiedykolwiek przeczytałem. I niestety większość świata protestanckiego wierzy tak samo. Kolejny artykuł z Dziennika Katolickiego. Świętość nie bierze się z przestrzegania sztywnych zasad, mówi papież. Odkupienie jest dziełem Boga, a nie ludzi, więc bądź ostrożny i nie słuchaj fundamentalistów, którzy twierdzą, że świętość bierze się z przestrzegania pewnych praw, powiedział papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji ogólnej. Wiara w to, że świętość przychodzi przez zachowywanie określonych praw, prowadzi nas do sztywnej religijności, a ta eliminuje wolność ducha daną nam przez odkupienie Chrystusowe. Uważaj na ten proponowany przez nich brak elastyczności, powiedział papież Franciszek 1 września do zgromadzonych w sali imienia Pawła VI. Martin, Biblia mówi, że przestrzeganie przykazań przynosi wielką nagrodę, a ten człowiek mówi, by uważać na ich ścisłe przestrzeganie. Dodatkowo ludzie czynią z zachowywania dekalogu jarzmo, podczas gdy Jezus mówi, że Jego jarzmo jest lekkie. I jak wspominaliśmy wcześniej, prawda daje nam wolność. Jezus mówi wyraźnie, gdy ktoś przekroczy nawet jedno z najmniejszych przykazań, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebiańskim, a nieco dalej czytamy, że taka osoba nie wejdzie do nieba. Co mogę zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Przestrzegać przykazań. Tak więc to, co mówią, jest całkowicie niebiblijne. Przeczytajmy fragment z Mateusza 5:17-19. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebios. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebios. Czy papiestwo zmieniło przekazania? Tak. Czy złamało najmniejsze lub największe z nich? Wszystkie. Tak, wszystkie. Co się więc z nimi stanie? Będą najmniejszymi w Królestwie Niebiańskim, a z dalszych słów wiemy, że w ogóle się tam nie znajdą. 1 Jana 2:4. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przekazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czy więc odnosi się to do papieża? Tak. Niestety tak. Czy człowiek może pokutować, gdy popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu? To sprawa pomiędzy nim a Bogiem. Dokładnie. Przeanalizujmy słowo przykazania, które w przekładzie Biblii Króla Jakuba występuje 168 razy, z czego 30 razy znajduje się w Nowym Testamencie. W nowym tłumaczeniu angielskim słowo to mamy w 20 wersetach, z których 6 jest w Nowym Testamencie. Ze 168 wersetów schodzimy do 20, a z 30 do 6. Z kolei słowo polecenia ani razu nie pojawia się w Biblii Króla Jakuba, natomiast w nowym tłumaczeniu występuje aż 184 razy. Czy to drobna różnica? Nowy przekład angielski tłumaczy te same słowa, zarówno hebrajskie, jak i greckie, w zależności od tego, czy jest to Stary, czy Nowy Testament, które odnoszą się do przykazań, czasami jako przykazania, lecz w większości jako polecenia. Natomiast Biblia Króla Jakuba konsekwentnie tłumaczy hebrajskie i greckie słowa jako przykazania. Dlaczego więc słowo przykazania jest używane tylko czasem, a w większości używa się określenia polecenia? Czasami po prostu nie mają wyboru, gdy chodzi bezpośrednio o dekalog, prawo, wtedy stosują przykazania, ale tylko w 6 przypadkach. To samo słowo tłumaczą jako polecenia, co w mojej opinii jest zwodnicze. W ten sposób chcą przemycić swoją koncepcję. Właśnie przeczytaliśmy, co na ten temat powiedział papież. A powiedział, by nie brać tego zbyt poważnie. Które słowo wybiera? Przykazania czy polecenia? Zdecydowanie polecenia. Teraz rozumiesz, dlaczego niektóre Biblie są zaakceptowane przez katolików? Przejdźmy do bardzo ważnego wersetu dotyczącego doktryny. Apokalipsa 22:14. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Biblia Gdańska. Natomiast Biblia Warszawska i wiele współczesnych przekładów mówi: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Jak to odebrać? Czy chodzi o przykazania, czy o pranie szat? Z pewnością o przykazania. Gdyby chodziło o szaty, należałoby dodać słowa w jego krwi.
Aha, correct.
Dokładnie. Przeanalizujmy to dokładniej. Utrzymuje się, że sformułowanie piorą swoje szaty występuje w kodeksie synajskim, który znaleziono w koszu na śmieci, gdzie faktycznie powinien się znaleźć. W kodeksie watykańskim, znalezionym w Bibliotece Watykańskiej, w Wulgacie i kilku innych manuskryptach aleksandryjskich. Jednakże ojcowie Kościoła, którzy cytowali ten werset na długo przedtem, zanim został zapisany w tych manuskryptach, zawsze przytaczali go w wersji czynią przykazania Jego. Czy to nie interesujące? Robili tak. Tertullian, rok 299, Cyprian, 248, 258 i Tertoniusz, 390. Pierwszy raz wyrażenie piorą swoje szaty zostało użyte przez Atanazego Wielkiego, biskupa Aleksandrii w IV wieku, lata 326-373. Wczesne piśmiennictwo nie miało pojęcia o praniu swoich szat. Jakim więc sposobem to wyrażenie tam się znalazło? Pochodzi ono z książki George Burnside pod tytułem The New International Version on the King James Version. To niezwykle istotne, gdyż wiele osób mówiło mi, że słowa używane w oryginale nie mogą zostać przetłumaczone jako przykazania. Teraz jednak widać, że pochodzą one z oryginalnej greki, więc zaczynają się nad tym zastanawiać. W antycznym języku syryjskim również czytamy, czynią przykazania Jego, podobnie jak w wersji koptyjskiej. Duch proroctwa wielokrotnie cytuje te wersety, zawsze z Biblii Króla Jakuba. W doświadczeniach i widzeniach Ellen White wspomina o tym, że skorumpowani skrybowie zmienili słowa Pisma. Zauważ, jak łatwo zmieniono ten werset. Tutaj mamy czynią przykazania Jego, co w oryginale jest, jak widać, bardzo zbliżone do piorą swoje szaty. Bez względu na to, czy moja wymowa jest poprawna, patrzcie na to, co jest na ekranie. A tutaj mamy niewielką zmianę.
Plunontes tas stolas auton.
Piorą swoje szaty. Przejdźmy do poniższego cytatu z książki Doświadczenia i Widzenia. Jezus otworzył bramy miasta ze złota i wprowadził nas do środka. Zostaliśmy ciepło przywitani, ponieważ przestrzegaliśmy Bożych przykazań. Otrzymaliśmy prawo do drzewa żywota. Bardzo jasno przedstawione. Martin, interesuje cię to małe słówko stolas? które uwielbiają włączać do niektórych nowych tłumaczeń? W afrykanerskim tłumaczeniu Biblii z 2020 roku nawet nie zmieniono tego greckiego słowa. Pozostawiono je w oryginalnym brzmieniu. Pozostawiono słowo stolas. Tak. Jak widać, w greckim tekście Nowego Testamentu nie ma go wcale. Zamiast stolas użyto słowa entolas. Martin, czym jest stola? To kapłańska szata królewska. Kto ją zakłada? Kapłan i król. Czy więc oni jako jedyni znajdą się w niebie? Jeśli przeczytasz tylko ten fragment, nie ma to żadnego sensu, gdyż mówi on: błogosławieni, którzy piorą swoje stolas. Więc kapłani idą do nieba, a reszta się tam nie dostanie. O to chodzi? To niedorzeczne, gdyż tekst przyjęty jest w tej kwestii jednoznaczny, podobnie jak Biblia Gdańska. Skoro więc mamy zgodność pomiędzy Biblią a duchem proroctwa, zgodność z pismami bizantyjskimi i zgodność z ojcami wczesnego Kościoła, którzy przytaczali ten cytat właśnie w takim brzmieniu, dlaczego świat tak bardzo nalega na jego zmianę? Chcą pozbyć się przekazań. Dokładnie tak. I jeszcze jedno. Czytając ten rozdział w całym kontekście, wtedy wyraźnie widać sens umieszczenia tam słowa przekazania. A werset 15 mówi, że na zewnątrz jest to, to i to, a to przyjdzie na ludzi, którzy nie przestrzegają przekazań. Gdyż to, co robią, jest przeciwne prawu Bożemu. To proste. Widać tutaj kontrast. Tych, którzy tego nie robią i tych, którzy to robią. To takie proste. Ich tłumaczenie jest bez sensu. Gdyby przynajmniej powiedzieli: piorą swoje szaty we krwi baranka. A tak? Jakiego proszku do prania użyją? Biorąc pod uwagę kontekst, widać, że zostało to uczynione celowo, gdyż, jak już wspominaliśmy, wyrażenie to pochodzi z pism znalezionych w koszu z manuskryptami. Gdyby dokonano tłumaczenia na podstawie tekstu przyjętego, nie doszłoby do tego. Istnieje prawdopodobieństwo, że Tischendorf był rzymskim agentem, gdyż nieustannie odwiedzał Rzym i dedykował swoje manuskrypty papieżowi. To nie jest przypadek. Ci, którzy byli zaangażowani w tego rodzaju machlojki, z całą pewnością stali po stronie wroga. Niektórzy ludzie mówią: nie jestem w stanie przeczytać na przykład Biblii Gdańskiej.
The King James Version, for example.
Wyjaśnijmy to jeszcze raz. Na żadnym etapie nie powiedzieliśmy, że opieramy się wyłącznie na jakimkolwiek starym przekładzie. Bazujemy przede wszystkim na tekście przyjętym. A do tych, którzy chcą wierzyć, że Biblia Króla Jakuba jest najbardziej rzetelnym z angielskich przekładów, wspominałeś także o Biblii Genewskiej, jeśli myślisz, że Biblia Króla Jakuba jest trudna do czytania, spróbuj przeczytać tę drugą. I tak samo jest w każdym innym języku, z każdym starszym tłumaczeniem bazującym na tekście przyjętym. Nie można więc powiedzieć tylko tak. Jak wspomniałem wcześniej, wydanie Biblii Króla Jakuba spotkało się z mnóstwem niechęci, gdyż ludzie byli przyzwyczajeni do Biblii Genewskiej, ale oczywiście język okazał się problematyczny, staroangielski i tym podobne. Lecz trudności z jej czytaniem, które podobno tam występują, zanikają, gdy zaczynasz rozumieć kilka prostych zasad. Na przykład, dlaczego używają zaimków. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, więc nie będziemy się nad tym zatrzymywać. Dodam po raz kolejny, że dla kogoś, kto, tak jak ja, od długiego czasu studiuje te zagadnienia, duch proroctwa okazuje się nieocenioną pomocą daną nam od Boga. Kiedy czytasz Biblię Króla Jakuba, zaczynasz rozumieć analogię. Mianownik, biernik, zasady używania zaimków. wszystko zaczyna się układać. Język staje się poetycki. W jakiś niewytłumaczalny sposób tłumacze nie tylko przełożyli to, co Bóg rzeczywiście powiedział, lecz także ubrali to w język poetycki, co jest niesamowitym wyczynem, kiedy tłumaczy się z jednego języka na drugi. Ludzie, którzy mówią, że chcieliby, aby było to zapisane prostszym językiem, nie zdają sobie sprawy z tego, że gdy zatracasz język poetycki, gdy tracisz finezję i geniusz użycia słów, tekst staje się po prostu przyziemny. Nawet gdy nie zamierzasz zagłębiać się w część poetycką, inne proste stwierdzenia są nadal jasne, nawet w Biblii Króla Jakuba. Mamy tutaj artykuł napisany przez Petera Mullena, duchownego w kościele anglikańskim, a także pisarza i prezentera telewizyjnego. Artykuł ukazał się 5 grudnia 2021 roku, jest więc całkiem nowy. Narzeka w nim, że język współczesnych przekładów jest bardzo przyziemny. Pomyślałem, że warto przeczytać niektóre przytoczone przez niego fragmenty dla tych, którzy myślą, że potrzebują bardziej przejrzystego języka. Bardzo często prostszy język, którego używa się tłumacząc współczesne Biblie, jest niemalże bluźnierczy w sposobie przedstawiania. Przeczytajmy, co powiedział. Przedyskutujmy argument mówiący, że język jest zbyt trudny do zrozumienia. Oto kilka zestawień. Biblia Króla Jakuba. Unikaj wszelkich imitacji. Peter Mullen. Oto przebłysk chwały dla Ciebie. I zamieszcza wypowiedź Kościoła. Błogosławiony Panie, który sprawiłeś, że wszystkie Pisma Święte zostały napisane dla naszej nauki, praw, abyśmy potrafili mądrze słuchać, czytać, oceniać, uczyć się i wewnętrznie trawić, abyśmy poprzez cierpliwość i pocieszenie Twojego świętego słowa mogli czuć się nim otuleni i zawsze mocno trzymali się błogosławionej nadziei życia wiecznego, które dałeś nam w naszym Zbawicielu Chrystusie Jezusie. Amen. To modlitwa na specjalną okazję. Mullen wyjaśnia. Dzisiaj jest kolekta na drugą niedzielę Adwentu, zwaną powszechnie niedzielą biblijną. Właśnie ten fragment czytają w tym katolickim dniu. Pozwólcie mi dzisiejszego poranka celebrować Biblię, tę prawdziwą, czyli Biblię Króla Jakuba z 1611 roku. Uważajcie na inne przekłady, które są tak liczne i okropne jak plaga much. Nie istnieje coś takiego jak szlachetna prawda wyrażona niegodziwymi słowami. Dobór słów określa to, co się mówi i dlatego powinniśmy wybierać to, co najlepsze. To jego opinia. Pomyślałem sobie, że najlepiej będzie, gdy on wyrazi swoje zdanie na temat wyboru języka używanego w tłumaczeniach. Potem przytacza kilka przykładów. Paski odzieży nie są synonimem pieluszek. Maria była brzemienna. Przywodzi to na myśl Madonny z Dzieciątkiem, ale nie wpadła w ciążę, jak podaje jeden z tych zapomnianych przez Boga współczesnych przekładów. Nie możesz zadowalająco zastąpić dosłowności krzyża, spoglądając na jego odbicie w lustrze przez zaciemnioną szybę czy mosiężnych dźwięcznych cymbałów zastąpić głośnym gongiem i brzękaniem talerzy. Biblia Króla Jakuba została przeznaczona do głośnego odczytywania w kościołach. Wydaje się natomiast, że wszystkie nowoczesne wersje zostały napisane przez ludzi, którzy mieli zaburzenia słuchu. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, ale może nie wyrażajmy naszych własnych opinii na ten temat, żeby nikt nie mógł nam zarzucić, że to nasze wymysły. W prawdziwej Biblii czytamy: bojaźń Pana jest początkiem mądrości. A nowa Biblia angielska mówi zamiast tego: pierwszym krokiem do odszukania mądrości. Boże, ratuj. A potem, jeśli okażecie się dobrymi dziećmi, pokażę wam kolejny krok. to jest udziecinnianie. Czy chciałbyś zamienić ten piękny werset "Bojaźń Pana jest początkiem mądrości" na "pierwszym krokiem do odszukania mądrości"? To takie niskie. Czasami pedanteria nowej Biblii Jerozolimskiej wynika z pseudonaukowej fascynacji wszystkim, co jest choć trochę nieznane i niezrozumiałe. Tak na marginesie, nowa Biblia Jerozolimska jest Biblią katolicką. To po prostu nierozsądne, jak na przykład "Ty, Jahwe, zbadaj mnie". To brzmi jak bluźnierstwo. Czy w taki sposób rozmawiasz z Bogiem? Czasami jest to bezmyślne, niepoetyczne i banalne, tak jak w zamianie uznanego "Eklejmy Jahwe" na hipnotyzująco piękne i brzmiące ponadczasowo "Radośnie wykrzykuj na cześć Pana". Natomiast w przykładzie jednego z największych idiotyzmów znaczenie staje się nie do przyjęcia. Biblia Króla Jakuba mówi: "Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego, przebywać będzie, rzecze Panu". W Nowej Biblii Jerozolimskiej przeradza się to w pozbawiony smaku obskurantyzm. Jeśli mieszkasz w schronieniu Elion i czynisz swój dom w cieniu Szaddai, możesz zwrócić się do Jahwe. Brzmi okropnie, prawda? Nowa Biblia Angielska nie odróżnia języka poetyckiego i metaforycznego od języka dosłownego i opisowego. Dlatego zamiast wyrażenia "wilki w owczej skórze" mamy fatalny błąd: "mężczyźni przebrani za owce". Przywodzi to na myśl Ulissesa uciekającego przed cyklopem lub negatywne wyrażenie "baran przebrany za jagnię". W Biblii Króla Jakuba mężczyźni siedzą za stołem lub spożywają wieczerze. Jeden z nowych przekładów angielskich wspomina faryzeuszy, którzy zaprosili Jezusa na obiad. Gdzie? Do której restauracji? Podobnie nasz Pan gani uczniów w drodze do Emaus. O nierozumni i leniwego serca, co zostało spłycone do "o wy głupi". Czy potraficie choćby przez minutę wyobrazić sobie, że Jezus Chrystus w wieczór dnia zmartwychwstania używa takiego języka? Brzmi to bardzo dyskretnie i urokliwie, gdy Biblia Króla Jakuba mówi: "i przestało bywać Sarze według zwyczaju niewiast". To przepiękne. Zdaje się sięgać do samej istoty słów, jak powiedział wielki wielbiciel prozy biblijnej Dylan Thomas. Nowa Biblia Jerozolimska została napisana w erze edukacji seksualnej, więc wyrażono to wprost: przestała mieć miesiączkę. Wyobrażasz to sobie? Jak wielka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zwrotami? Ten pierwszy jest tak piękny w swojej dyskrecji. Wielka nierządnica Babilonu z Biblii Króla Jakuba traci to, co wskazywało na jej charakter, gdy nowa Biblia Jerozolimska opisuje ją jedynie jako znaną prostytutkę. Kim więc ona jest? Eskimonel? Z niesamowitą dosłownością nowa Biblia Jerozolimska zastępuje karczmę przestrzenią życiową. Być może tłumacze przewidywali, iż czytelnicy naprawdę pomyślą, że święty Łukasz miał na myśli pap, róża i korona. Podobna pedanteria, opisany w Biblii Króla Jakuba piękny, wielobarwny płaszcz, zamienia na zdobioną tunikę. Jakże obłudne i nikczemne jest to, że władze Kościoła bezlitośnie tłamszą Biblię Króla Jakuba, a jednocześnie wystawiają ją na pokaz podczas koronacji lub pogrzebów tak wybitnych osobistości jak Winston Churchill. Tak jakby był to eksponat muzealny, a my wszyscy bylibyśmy niezdarnymi turystami. Właściwym miejscem dla Biblii Króla Jakuba jest mównica w każdym kościele parafialnym, gdzie każdego tygodnia powinna być czytana, podkreślana, nauczana i dogłębnie studiowana. To opinia tego jednego człowieka. Czytałem Biblię w różnych przekładach i muszę potwierdzić, że kiedy zaczynasz zagłębiać się w poezję biblijną, dostrzegasz pewnego rodzaju piękno, tak jak widzieliśmy je na przykładzie Sary i jej kobiecych spraw. Jest to takie wzniosłe w przeciwieństwie do "słuchaj, Jahwe". Jest to tak bluźniercze, że nawet nie mogę tego czytać. Psalm 119:105 mówi: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Jozue 1:8. Niech ta księga prawa będzie zawsze na Twych ustach, rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność. Czy nie jest to piękne? To napełnia Cię spokojem, że czytając Słowo Boże, czytasz kompletną prawdę. Zostawmy więc ten temat. Wyraziliśmy już swoją opinię. Wierzymy w to, ponieważ według naszej opinii Biblia nie tylko odzwierciedla Boży charakter, nawet w wyborze języka. Wprowadza nas również w atmosferę czci i pokazuje, że doktryna jest logiczna i kompletna, a nie sprzeczna sama w sobie. Wtedy mamy przeświadczenie, że czytamy to, co Bóg rzeczywiście powiedział. Niech więc Bóg udzieli nam mądrości podczas studiowania Biblii. Amen. Módlmy się. Niebiański Ojcze, kwestia Twojego słowa zawsze wywoływała wojnę od chwili, gdy udostępniłeś ludziom Biblię w ich własnym języku. Jezuici nazywają Biblię Króla Jakuba jadowitą żmiją i nie mogą się doczekać, by złapać ją za ogon i zniszczyć. Wygląda na to, że im się to udaje. Panie, daj nam tę pewność, że gdy czytamy Biblię, bez względu na to, czy jest napisana w języku angielskim, afrykańskim, francuskim, hiszpańskim czy portugalskim, albo jakimkolwiek języku świata, czytamy to, co na pewno powiedział Bóg. Błogosław nam, gdy studiujemy Twoje słowo. Uzewnętrzniaj Jego prawdę i pomóż żyć według jej nakazów. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.